W niedzielny poranek, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, bardzo chciałabym się przenieść teraz do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, ale zdaje się niespecjalnie mam na to szansę, w związku z tym przeniosłam pana Błażeja Maciorowskiego do studia, nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Chociaż w Ogrodzie Botanicznym o tej porze mogłoby być wyjątkowo. Ogród jeszcze jest zamknięty, w związku z tym żyje swoim życiem i pewnie temu, kto by po nim chodził, a pan pewnie chodzi po ogrodzie w takim momencie, pokazuje to, czego na co dzień nie widać, bo jak ludzi za dużo i troszkę zadepczą i zagłuszą, to się nie zwraca tak bardzo uwagi na wszystko. A ja chciałabym dzisiaj razem z panem zwrócić uwagę na drzewa. Drzewa nie tylko w Ogrodzie Botanicznym, ale drzewa w ogóle. Jednym z powodów tego jest to, że w najbliższą środę Dzień Drzewa i przy tej okazji specjalne warsztaty w Ogrodzie Botanicznym, które pan poprowadzi. Informacja dla państwa jest taka, że miejsc na warsztaty już nie ma. W związku z tym zróbmy sobie warsztat przez radio. Proszę powiedzieć, czy pan poznaje drzewa po szumie?
Ciekawe pytanie. Oczywiście część drzew jak najbardziej można po szumie rozpoznać. Niektóre poza liśćmi mają chociażby strąki i to już nam daje jakiś taki pogląd, jakie drzewa możemy wyeliminować, a które z nich akurat wtedy może ten dźwięk właśnie obijających się strąków wydawać, więc teoretycznie po szumie jest szansa, żeby drzewo rozpoznać.
Być może państwo wybiorą się na spacer. Kto wie, być może na specjalny spacer do Ogrodu Botanicznego, który pan za chwilę zapowie, ale proszę powiedzieć, jak patrzeć na drzewa? Jak patrzeć na drzewa, żeby zobaczyć jak najwięcej? Przypomina mi się takie powiedzenie, że głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa. To znaczy, że im więcej wiemy, tym więcej zobaczymy. Więc jak patrzeć na drzewa, żeby dostrzec jak najwięcej? Na co zwracać uwagę?
Miałem jakiś czas temu właśnie bardzo ciekawą rozmowę z jedną z pani nauczycielek grupy, która odwiedzała ogród. No i właśnie w taką dyskusję troszeczkę poszliśmy na jak powinno się oglądać drzewa, no i że młodzież no niestety teraz już tego nie potrafi. Drzewa nie tylko z bliska, najważniejsze, żeby na drzewo spojrzeć z daleka, bo oczywiście ten cały pokrój jest ważny. Jeżeli podejdziemy pod drzewo, no to faktycznie tego wszystkiego nie zobaczymy. Nie zobaczymy tych kształtów, nie zobaczymy dokładnego odcienia liści, jak on się wśród innych drzew odcina, bo nam się wydaje, że większość drzew jest zielona, ale gdybyśmy spojrzeli na 10 różnych drzew z daleka, z 200 metrów powiedzmy, to praktycznie każdy z nich ma zupełnie inny odcień. I po tym w zasadzie też bardzo łatwo jest je rozpoznać. Więc zaczynamy z daleka, ale oczywiście później warto do drzewa się zbliżyć. Każde drzewo ma bardzo ciekawą korę. To jest też temat, o którym bardzo dużo możemy rozmawiać. Dotknąć korę, trochę poczuć jej fakturę. Są kory bardzo gładkie, chociażby kora bukowa. Są troszeczkę bardziej takie pobrudzone kory dębowe czy sosnowe. A później właśnie możemy spojrzeć na liść z bliska. No i tu też już na temat liści. Każdy liść jest inny. No, piękny liść miłożębowy, bardzo delikatny właśnie, warto dotknąć każdy nerw, poczuć. Piękne liście dębowe, które mają też najróżniejsze kształty. Także no, na drzewo naprawdę jest wiele sposobów patrzenia, żeby tak naprawdę zobaczyć wszystko.
Drzewa lubią, jak dotyka się ich liści?
Myślę, że lubią. Jeżeli to jest bardzo delikatny dotyk, no to drzewo tą swoją energię oddaje. Zresztą oczywiście jest też sylwoterapia, czyli leczenie energią drzew, co jest związane z tym obcowaniem z drzewami, przebywaniem z drzewami. No i jeżeli my z drzewami postępujemy delikatnie, to one wtedy tą swoją dobrą energię nam oddają.
Wszystkie drzewa nadają się do tej terapii? Wszystkie drzewa są dla nas dobre? Czy niektóre lepiej omijać z daleka?
Szkoły są różne. Generalnie 99% drzew możemy przyjąć, że to są drzewa jak najbardziej dla nas dobre. Takie najprostsze zasady mówią o tym, żeby nie przytulać się z drzewami, które mają jakieś widoczne choroby, jakieś ubytki na korze. bo one mogą generować tą energię nieco negatywną. I doczytałem się, że nie można się przytulać do drzew, które rosną bezpośrednio nad wodą. Nie wiem, z czym to jest związane, ale może też gdzieś to tą negatywną energię produkuje. Różne źródła mówią na temat modrzewia też, bo jedno źródło mówi, że modrzew ma złą energię, dawne przesądy mówiły, że wewnątrz pni modrzewiowych zamieszkują dusze samobójców, no i może to jest w jakiś sposób z tym związane, ale znowu też inne źródła mówią, że modrzew też jak najbardziej do sylwoterapii się nadaje.
Dużo jest opowieści, legend związanych z drzewami?
Tak, no ja bardzo, bardzo lubię temat drzew i dawnych wierzeń związanych z drzewami. No i tutaj no, każde drzewo jakby ma też odnośnie sylwoterapii i swoją historię, i swoją energię, która na różne problemy nam pomaga. Dęby są świetnymi drzewami na odstresowanie. To jest szczególnie chyba teraz w naszym współczesnym świecie bardzo cenna właściwość. Dodają nam pewności siebie, dodają nam odwagi. Buki dobrze wpływają na nasz umysł. To jest podobno drzewo artystów, dodaje kreatywności i jednocześnie poprawia też koncentrację. Na pewno dobrze się też przytulać z brzozą. To jest od dawnych czasów potwierdzone i sprawdzone, że faktycznie brzozy zabierają problemy, zostawiają nas w dobrym humorze, także warto podczas kiepskiego dnia wśród brzóz trochę poprzebywać. Wierzby podobno działają rozkurczowo, także też przy jakichś bólach można z wierzbą się wyprzytulać. Ciekawe właściwości mają też lipy. To są takie drzewa, które możemy spotkać, bo lipy uważane są i po pierwsze za drzewo opiekuńcze, czyli dobrze mieć lipę koło domu, bo chroni nasz dom przed niepożądanymi gośćmi, a po drugie zmniejsza uczucie zmęczenia, więc też przy pociężkim dniu dobrze trochę z lipami poprzebywać.
Dobrze się zaprzyjaźnić z drzewami po prostu. Dobrze je dobrze traktować, bo można liczyć wtedy na wzajemność. A co można wyczytać z drzewa? Na przykład, kiedy pan patrzy w tej chwili na to, w jakim stanie są drzewa na początku października, czy da się z tego coś wyczytać? Na przykład, kiedy przyjdzie zima?
Możemy stwierdzić, że na razie jeszcze chyba zima nam nie grozi. Większość drzew jest jeszcze zielona, co o tej porze roku. No jest może nie aż tak bardzo rzadko spotykane, ale różni się w porównaniu do roku poprzedniego, bo oglądałem nawet właśnie zdjęcia październikowe z tamtego roku, no i tam już faktycznie wszystko było żółte, te liście już opadały, a teraz, gdy spojrzymy na drzewa, dopiero jakieś kolory zaczynają się pojawiać, ale większość z nich jest jeszcze zielona. No jest to oczywiście wynikiem tego, że temperatury są jeszcze względnie wysokie. Jeżeli to dalej tak się utrzyma, to na pewno na zimę jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać.
Czego pan będzie uczył na warsztatach, na które nie ma już miejsca, ale być może w przyszłym roku uda się nam na nie dostać?
Tak jest. Co roku staramy się zorganizować dla jak największej ilości grup takie warsztaty. No w tym roku trafiły nam się bardzo duże grupy, więc są też te miejsca szybko się zapełniły. Mamy 3 grupy wiekowe i z 3 grupami wiekowymi będziemy różne zajęcia przeprowadzali, bo oczywiście koleżanki również będą im pomagały. Z przedszkolakami skupiamy się na Pani Jesieni. Pani Jesień, czyli dosłownie potraktujemy ją jako panią. Dzieci będą przygotowywały prace plastyczne. Oczywiście na początku spacer, zbiór materiału, czyli różnych liści, żołędzi, orzechów, to wszystko, co jesień właśnie daje w ogrodzie. I będziemy przystrajać Panią Jesień. Zrobimy świetną fryzurę właśnie na takiej, postaramy się, żeby to były przestrzenne właśnie takie postacie, więc dzieci będą miały za zadanie tą naszą Panią Jesień ubrać.
Myśli pan, że kiedy taki młody człowiek po takich warsztatach wybierze się z rodziną do parku, do lasu, przyjdzie raz jeszcze do ogrodu botanicznego, inaczej będzie patrzył na to, co go otacza?
Tego jestem pewien, bo też mamy co roku taki nasz cykl zajęć wakacyjnych, Letnia Akademia Małego Przyrodnika, i spotykam się też później gdzieś na terenie ogrodu właśnie z tymi, z dziećmi, z uczestnikami. No i słyszę, dostaję też wiadomości od rodziców, co jest też fantastyczne, że córka zupełnie zmieniła spojrzenie, zaczęła drążyć te tematy roślinne, prosi o jakieś książki, o literaturę, żeby rozmawiać, właśnie pokazywać, ale też często widzę, że właśnie idzie później taka uczestniczka nasza i prowadzi swoich rodziców, opowiada właśnie, że tutaj jest takie drzewo, ono robi to, na to jest dobre, tu jest taka roślina, ona leczy takie choroby. No i to jest właśnie świetne, że rośnie takie pokolenie przyszłych botaników, można powiedzieć.
Ma pan swoje ulubione drzewa?
Moje ulubione? Chyba miłożąb. To jest takie, no, zresztą uważane za najstarsze drzewa, takie żywe skamieliny. Pięknie wyglądają na jesień, na jaskrawo żółto przebarwione, ale też bardzo smaczne. Także to jest takie wszechstronne. Młode liście miłożębu można jak najbardziej zjadać. Są całkiem dobre, no, jak sałata. Możemy dodać sobie gdzieś do takiej wiosennej sałatki. Ważne, że to musi być bardzo młody liść, czyli początek maja to jest taki czas, kiedy można tych liści próbować. Ale oczywiście też właściwości lecznicze miłożębu są bardzo ciekawe, bo wszystkie leki na pamięć, na poprawienie funkcjonowania mózgu z ginkgo biloby są robione, czyli z miłożębu. No i różne wierzenia związane z miłożębem na temat bogactwa. Dobrze mieć liść miłożębowy koło siebie, przy sobie, gdzieś właśnie w kieszeni czy w portfelu, bo przyciąga bogactwo. Trochę jak nasza łuska karpia, no ale to jest takie japońskie wierzenie. Ale też, jeżeli chcemy, żeby ktoś z nami w przyjaźni do końca życia pozostał, to taki liść miłożębowy trzeba tej osobie drugiej podarować. A z punktu widzenia jeszcze botanicznego, no to też super wytrzymałe drzewa, naprawdę to, że przetrwały wybuch bomby atomowej w Hiroshimie, chyba jako jedyne, to już bardzo dużo o nich mówi. Do tej pory te miłożęby jeszcze właśnie tam żyją. Są też wytrzymałe w ogrodzie, wytrzymują mrozy, susze, żadne pasożyty ich nie atakują, także no, wydaje mi się, że przez tą samą wszechstronność no, miłożęb jest takim najciekawszym i dla mnie najodpowiedniejszym drzewem.
A ptaki je lubią? Czy w ogóle ptaki mają swoje specjalne upodobania co do drzew? Czy też na przykład jest im zupełnie wszystko jedno, na którym zakładają gniazda, przysiadają, żeby odpocząć?
No, czy oczywiście ptaki no, na pewno wybierają drzewa nieco wyższe, żeby mieć pewność i bezpieczeństwo swojego gniazda, ale oczywiście też wybierają pod względem pożywienia, bo to głównie właśnie pokarm roślinny. Na pewno lubią cisy, bo cisy mają bardzo smaczne osnówki. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że jest to roślina silnie trująca, ale właśnie ta osnówka jest pożywieniem ptaków jako jedyna część jadalna. Na pewno też lubią kaliny, chociaż tu już mówimy bardziej może teraz o krzewach, ale też jak najbardziej ptaki korzystają. U nas bardzo lubią topole. Topole to raczej drzewa szybko rosnące, ale też i u nas w ogrodzie bardzo, bardzo wysokie, bardzo duże i wiem, że tam na pewno dużo ptaków swoje gniazda zakłada. Ale czy mają jakieś ulubione, no to raczej się ciężko mi będzie pokusić o takie jednoznaczne stwierdzenie.
Na czym będzie polegał dzisiejszy spacer? Czy możemy przyjść na niego po prostu z ulicy, o której jest biurka?
Spacer rozpoczynamy o godzinie 11. To będzie taki ostatni spacer z cyklu naszych niedzielnych spacerów z przewodnikiem. To jest każda pierwsza niedziela miesiąca, więc akurat 7 października właśnie nam wypada ten ostatni spacer. Poprowadzi go pan dr Robert Zubel, pracownik Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Biologii i Biotechnologii. No właśnie, bardzo wyjątkowy spacer, bo tematyka raczej rzadko spotykana na temat mchów. To są rośliny, których często nie zauważamy, często pomijamy, a naprawdę mają bardzo szerokie zastosowanie, bardzo ciekawe właściwości, no a przede wszystkim są szalenie interesujące, ale może właśnie przy takim bliższym spojrzeniu. Spacer jest dostępny dla każdego. Wystarczy tylko przyjść chwilkę przed 11, żeby opłacić symboliczną kwotę naprawdę, bo 3 zł wydaje mi się, że to jest niewielki koszt uczestnictwa w takim spacerze i każdy z przewodnikiem może wtedy po ogrodzie przejść.
Powiedział pan mchy, to jest to, czego czasem nie dostrzegamy. Ja mam takie wrażenie, że my w ogóle niewiele dostrzegamy. Pan natomiast należy do tych osób, które widzą dużo, bo dużo też wiedzą. Proszę powiedzieć, jakie są zyski z tego, z takiego patrzenia uważnego, z dostrzegania mchu, drzewa, tego wszystkiego, co wydaje nam się oczywiste, normalne, w związku z tym przechodzimy obok tego, no, obojętnie.
No, wydaje mi się, że taka zwykła wrażliwość, bo naprawdę widzimy bardzo delikatne rzeczy bardzo, bardzo małe, ale też no, oczywiście uczymy się obserwować. My nie patrzymy często na rzecz, konkretnie na jedną rzecz, tylko zaczynamy ją dostrzegać jako część jakiejś wielkiej całości. No bo tak oczywiście funkcjonuje ogród, że ogród to nie tylko jedno drzewo, tylko też kilka krzewów, które gdzieś pod tym drzewem rosną. Pod tymi krzewami rosną też właśnie mchy czy paprocie, pod tymi paprociami jeszcze jakieś porosty. No właśnie, to przede wszystkim nauczyło mnie takiego patrzenia szerszego. Nie tylko to, co widzimy na pierwszy rzut oka, tylko ten cały łańcuch takich powiązań, w ogóle całego ekosystemu, bo to w sumie tworzy jedną wielką całość.
Łańcuch, którego i my, i ogrodnik jest częścią. To nie panisko, tylko część tego systemu, prawda?
Oczywiście, no o tym nie możemy zapomnieć, że rośliny były o wiele dłużej już przed nami. My jesteśmy tak jakby gośćmi na świecie, w świecie roślin. I to tak naprawdę my powinniśmy się dostosowywać do tego naszego zielonego otoczenia, no i postarać się jakoś minimalnie w nie ingerować.